Dobry wieczór, Anna Rembas. Dziś w Manufakturze Reportażu zapraszam do Montew Wielkich, niewielkiej wsi na Żuławach. Inspiracją do tego wyjazdu niech będzie obraz, który oglądałam nie tak dawno w Bazylice Mariackiej, gdzie też Państwa w tych dniach zapraszam. Obraz namalowany przez artystę współczesnego Krzysztofa Izdebskiego kilka lat temu przyciąga jakąś tajemnicą. Mistyczka średniowieczna z Montew jest na nim przedstawiona tak, że skłoniło mnie to do odwiedzenia sanktuarium 16 kilometrów od Malborka na zachód. W reportażu rozmawiam z artystą o wizji tej średniowiecznej pustelnicy, jaką postać miał na myśli i kogo widział malując ten obraz i jaką kobietę dziś oglądamy w drewnianej ramie w Bazylice Mariackiej. Wieś Grossmontau, dzisiejsze Montowy Wielkie, to malownicza osada, gdzie dziś nadal rosną drzewa, ale nie sądzę, by pamiętały mroźne lutowe popołudnie z 1347 roku, kiedy to urodziła się Dorota. Kiedy dotknęłam chrzcielnicy w sanktuarium w Montowach Wielkich, w której ochrzczono Dorotę, zrozumiałam, dlaczego w tej świętej niektórzy mieszkańcy Pomorza znaleźli swoją duchową opiekunkę.
Pojechaliśmy do Montowych, każdy ze swoją intencją. I w tym momencie mówię, trzeba bliżej się przyjrzeć tej osobie. Niesamowita kobieta, trudna bardzo, ale w duchu pokuty przeczytałam wszystko o niej. W związku z tym uznałam, kobieta, która tyle lat żyła i była przykładem, znaczy przykładem w tamtych czasach, niezrozumianym przykładem w tamtych czasach, była przykładem dla kapłaństwa, duchowości, takiej niesamowitej duchowości. Gdańszczanka, dlaczego jej tutaj nie ma? Myślałam na początku, że może Urząd Miasta, jakaś tablica, może coś z takich rzeczy, ale pomysł, że może obraz, wydawał mi się zupełnie nierealny. W którymś momencie mówimy, no nic Dorota, jak chcesz wrócić do nas, to daj nam jakieś natchnienie.
Znak?
Z kim rozmawiać mamy? Nie widzę, nie podobają mi się obrazy współczesne. Nie wiadomo skąd pomysł, a może Krzysiek. I w tym momencie idziemy, rozmawiamy. Jest troszeczkę oporu, ale nie. Nie ma słowa nie. Już jest wielka sprawa. Ojej, może coś będzie. Co powie ksiądz Bratkę? Chyba powie, że zwariowaliśmy. No co my tu wymyślamy? Tutaj historyk sztuki nie pozwoli powiesić i te inne sprawy. Doroto, jak chcesz wrócić, to zrób coś.
Grupa przyjaciół i znajomych, którzy odwiedzali Montowy i Kwidzyn, którzy obierali sobie błogosławioną Dorotę jako powierniczkę ich trosk, systematycznie rosła. Pojmujemy świętą Dorotę jako jedną z grona tych wybitnych mistyczek chrześcijańskiego średniowiecza, którzy ukształtowali cywilizację europejską po jej wyjściu z barbarikum, ukierowując ją na Chrystusa, krzyż i dekalog.
Współczesny malarz gdański Krzysztof Izdebski kilka lat temu podjął się spełnić prośbę kilku świeckich z parafii przy Bazylice Mariackiej. Inicjatorem tej grupy był Julian Skelnik i zainteresowany losem Doroty parafianki. Czyją twarz ma Dorota, błogosławiona Dorota?
Błogosławionej Doroty. A różne osoby widzą różne postaci. Niektórzy dostrzegają postaci mojej żony, co jest nieprawdą. Niektórzy dostrzegają jakieś tam inne postaci. Wiadomo o świętej Dorocie, że była osobą piękną. To zostało w zapiskach bardzo wiele razy podkreślone. Wiadomo, że była Słowianką miejscową, czyli prawdopodobnie blondynką, czyli prawdopodobnie o smukłej budowie. Wiemy też, że była osobą raczej wysoką. To wszystko starałem się ująć. Cieszę się, że różne osoby dostrzegają kogoś z kimś się kojarzą, bo tak powinno być. Nie miałem konkretnie żadnej postaci na myśli. Po prostu pozwoliłem sobie na jakąś tam
wizję.
Dowolność, tak.
Piękna, zgrabna kobieta. Piękne kolory, piękny obraz. Obraz olejny.
Obraz olejny, typowy, klasyczny olejny na płótnie lnianym. Rozmiaru mniej więcej 190, znaczy dokładnie 190 na 115 cm, oprawniony w drewnianą ramę. W sumie ponad 2,10 na 1,50 prawie.
Długo powstawał?
Długo. W sumie sam zamysł początkowy gdzieś rodzi się 2 lata temu. Ja do tego dość podchodzę niechętnie. Nie mam biegłości ani w tematyce, ani nigdy wcześniej nie popełniałem takich obrazów. To wydaje mi się zbyt poważne i odpowiedzialne, żeby się do tego przymierzać. Ale powoli, powoli jestem wciągany. Różne sytuacje się zdarzają, które powodują, że coraz częściej wracam myślami do tego tematu. Spotykamy się w różnych sytuacjach z ludźmi, którzy trochę więcej wiedzą o historii, z fachowcami, z księdzem teologiem, z księdzem, który ma dużą wiedzę z zakresu historii sztuki. I powoli jestem wciągany. Jeździmy do miejsc, w których właśnie była obecna, albo była chrzczona, albo przebywała błogosławiona święta Dorota. I w pewnym momencie mam pomysł na zrobienie tego obrazu. Zwierzam się Julianowi. On zaciera ręce, mówi: to świetnie, zabieram się za robotę. Za jaką robotę, chłopie, co ty gadasz? Zabieramy się za robotę. Miała być tablica, będzie obraz. Nic nie wiem, to ja ci wszystko opowiem. I to było mniej więcej w październiku zeszłego roku. Trochę czasu minęło i tak naprawdę prace już same malarskie zaczęły się w marcu, gdzie powstał już szkic rozrysowany. Okazało się, że mój pomysł nie przetrwał. Zupełnie co innego powstało, zupełnie co innego się narodziło. Ten obraz jest w dużej mierze inspirowany grafiką Jakoba Karwejze, który w 1492 roku zrobił taki drzeworyt. I to była inspiracja, a dalej obraz się namalował sam.
Naprawdę, ktoś to wszystko planował, prowadził. To nie jest tak tylko droga ludzka, naprawdę.
W imieniu naszej grupy udałem się do proboszcza, księdza prałata Ireneusza Bratkę, który zgodził się na namalowanie i podarowanie wizerunku błogosławionej Doroty.
Ona mieszkała w Gdańsku przy ulicy Długiej przez wiele lat ze swoim mężem Wojciechem. W Bazylice Mariackiej ona się modliła, doznała wielu łask bożych.
400 lat temu.
Oczywiście 400 lat temu.
To był jeszcze kościół mariacki.
I to był kościół mariacki, ale jakże ważny na mapie Gdańska. I to jest okazja do tego, aby jej wizerunek po prostu odnalazł swoje miejsce w kościele mariackim w Gdańsku. Tym bardziej, że zbiega się to również z wieloma świadectwami osób, które od kilku lat idą drogą szczególnego nabożeństwa czy wskazań duchowych, które ta święta misteczka kościoła z czasu średniowiecza im uprasza poprzez modlitwę, przez jej wstawiennictwo. To nie była moja inicjatywa, to była inicjatywa osób świeckich, które od pewnego momentu odnalazły w swojej duchowości obecność błogosławionej Doroty. A skoro ją odnaleźli, to postanowili pójść dalej i dalej i dalej. I w pewnym momencie przyszli z taką wiadomością, że skoro Dorota nie znalazła zrozumienia w pewnym momencie historii swego życia u proboszcza kościoła mariackiego, bo nie zrozumiał tych darów Bożej opatrzności, które ona otrzymała w swoim życiu duchowym, to teraz niech ona tak jakby na powrót wróci do kościoła mariackiego.
Mając 16 lat po śmierci ojca, pod naciskiem najstarszego brata, Dorota poślubiła starszego od siebie o ponad 20 lat mieszczanina gdańskiego, Adalberta Swertfegera, z którym miała 9 dzieci i zamieszkała z nim w Gdańsku w kamienicy przy ulicy Długiej pod numerem 64. Miała 9 dzieci, z których 8 zmarło z powodu epidemii. Małżeństwo nie było udane, gdyż mąż dopuszczał się przemocy fizycznej wobec Doroty, próbując zmienić jej dość ekscentryczny tryb religijnego życia.
I czego uczy nas błogosławiona Dorota? Przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości, bo przez jej wytrwałość, taki powiedziałbym nawet upór, jej mąż, który miał bardzo trudny charakter, nawrócił się. Ale to przez to, że była właśnie taka uparta w tym swoim dążeniu, ale też była bardzo cierpliwa. I kochani, błogosławiona Dorota jest patronką, myślę, nas wszystkich, możemy tak powiedzieć, bez patronką Pomorza, nie tylko patronką diecezji elbląskiej, ale patronką kobiet, małżeństw w kryzysie, rodzin wielodzietnych. Myślę, że każdy z nas może obrać błogosławioną Dorotę na swoją patronkę, nie tylko nosząc to imię, bo wiem, że też jest na pewno jedna pani Dorota, tak? Czy więcej jest Dorot? Dwie Doroty, tak? Ale można właśnie takiej duchowej, w takim duchowym przeżyciu też właśnie obrać sobie błogosławioną Dorotę jako swoją patronkę i powierzać to wszystko, co przeżywamy. Może znamy jakieś małżeństwo, które przeżywa kryzys, może sami trwamy w takim małżeństwie, które ma jakiś kryzys. To zachęcam, żebyśmy po mszy świętej też taką intencję napisali. Tam z tyłu przy baptysterium jest taka skrzyneczka i my tutaj zawsze w każdy wtorek błogosławioną Dorotę prosimy w tych intencjach, które pielgrzymi tutaj zostawiają.
Czuję tutaj wielkie zaproszenie od błogosławionej Doroty, bo błogosławiona Dorota mnie tu zaprosiła, bo ja się zetknęłam w Jasieniu, bo jest tam pod wezwaniem kościół bardzo duży świętej Doroty, no i tam jeździłam na takie międzynarodowe rekolekcje. I tak się zaczęło właśnie. I że tak dojechałam do tego miejsca, gdzie ona rzeczywiście tutaj żyła, gdzie się urodziła. I to jest takie świadectwo, bo to nie, nic się nie dzieje po prostu o tak sobie. Pan prowadzi nas. Prowadzi nas swoimi drogami.
Katarzyna Połomska z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu. Całe mnóstwo było uzdrowień. To jest naprawdę wielka, ogromna święta, nie wiem, czy dla nas nie największa. Ktokolwiek na jaką chorobę zapadł, a były ciężkie choroby w średniowieczu, jak tylko powiedział, że święta Doroto, ja do Twojego grobu pielgrzymuję, tylko mnie uzdrów, natychmiast został uzdrowiony. I było kilka wypadków, że po uzdrowieniu zapominano o tym, co przyrzekano świętej Dorocie. Choroba wracała i wtedy, prawda, szło się z pielgrzymką do grobu świętej Doroty, gdzie dostawało się uzdrowionym. To była bardzo hojną świętą, bardzo hojną. Także dużo było takich przypadków. Bo ja szukałam wzoru świętości dla osób świeckich, ponieważ po nawróceniu jakby tam chciałam wynagrodzić te lata, które spędziłam daleko od Boga i no szukałam i właściwie nie znalazłam. Żadna osoba mnie nie pociągnęła, bo albo święta Jadwiga była królową, to dla mnie za wysoko. Święte zakonnice wielkie, wspaniałe też, nie tak? I szukałam bardzo długo. Nawet kiedyś na spowiedzi się skarżyłam księdzu, że nie mogę znaleźć takiej świeckiej świętej, odpowiedniej mnie, że tak powiem, stanem społecznym. I 4 lata temu na drzwiach zobaczyłam plakat, że zostaje organizowana pielgrzymka do świętej Doroty z Montowów.
A długo pani była poza kościołem, poza wiarą?
No, dobrych kilkanaście lat, także jest za co pokutować.
Jest co odrabiać, tak można powiedzieć.
Jest. Kończąc studia, zastanawiałam się, co mam dalej robić. I właściwie zastanawiałam się w ogóle, co jest sensem życia. Nie potrafiłam jeszcze tego powiedzieć, że szukałam prawdy życiowej. Ale zastanawiałam się, co jest sensem życia. I długo szukałam tego sensu życia. No i tak się stało, że odkryłam ten sens życia dopiero w Jezusie Chrystusie. I to już teraz nie ma zatrzymania, nie ma wycofania, jest tylko bieg naprzód. Trzeba właśnie zawsze szukać tej prawdy życiowej, trzeba szukać sensu. Nie takiego na chwilę, na moment, na dzień, na rok, tylko naprawdę szukać tego, co jest najistotniejsze w życiu. No dobrze, że to jest też łaska od Boga, że ten sens się znalazłam. W ogóle ta Dorota, święta Dorota jest dla nas tak ważna, ponieważ była świecką osobą. Bardzo dużo jest świętych zakonnych, ale świeckich jest bardzo mało, więc dla nas tym bardziej, a jeszcze dla gdańszczan to jest w ogóle bardzo ważna święta.
Jest właśnie pięknie opisane, jak Matka Boża ją naucza, jak właśnie ma postępować w modlitwie, jak nosić Pana Jezusa, to jest coś pięknego.
Jak ma wręcz rodzić tego Pana Jezusa. Też pięknie. Jest też w tych aktach kanonizacyjnych. To są też bardzo wspaniałe historyczne dokumenty, gdzie ludzie świeccy piszą między innymi, jaka ona była, jak ją widzieli. Między innymi jest takie zdarzenie, które mi bardzo utkwiło w pamięci, że święta Dorota wieczorem widziała, jak po ulicy idzie pijana kobieta wieczorem i dwoje mieszczan się z niej śmieje, naśmiewa. I ona właśnie mówi, nie śmiejcie się, bo ona jest pijana miłością. I mnie to tak uderzyło, że święta Dorota się nigdy z ludzi nie śmiała żadnych, że raczej ich broniła. No bardzo i dużo jest takich właśnie małych obrazków, które wiele mówią o świętej Dorocie.
Ciekawe też jest to, jak została ogłoszona błogosławioną, bo Stolica Apostolska przecież ze względu na nigdy jakby proces się nie zakończył, tak jak to jest zwykle, ale papież się wypowiedział, że ze względu na kult, ze względu na to, że jest czczona od dawien dawna, w takim razie zezwalamy, mówiąc pluralis majestaticus, zezwalamy na kult, nazywając ją błogosławioną albo świętą. W zależności od kościoła, w którym ten kult dostaje.
W sumie ta część od strony południowej powstaje w początkach XV wieku, tamta w drugiej połowie XIV wieku i w tym czasie Dorota jest uważana już za świętą, tylko czeka się, aby tą kropkę nad i postawić, żeby była oficjalnie przez Stolicę Apostolską właśnie już wystawiona na ołtarze. Ale wiadomo, stało się inaczej. I co też idzie w parze z tym, co Dorota zakonowi przepowiedziała, że zakon czacki świętego się nie doczeka i że w tak wielkim zakonie świętym zostać nie można. I rzeczywiście zakon świętego się nie doczekał.
Trudno jest mówić o rzeczach duchowych, trudno jest mówić o takich doznaniach, które trudno w ogóle zobrazować, które są gdzieś tam w tej przestrzeni mistycznej. Ja myślę, że każdy człowiek, który modli się, który żyje w zgodzie z Panem Bogiem, ma takie doznania. To jest księga o świętach mistrza Jana Skwidzyna i to są spisane objawienia błogosławionej Doroty z Montowów.
Biały kruk chyba.
Ja mówię to, biskup Julian Wojtkowski znalazł w Niemczech, ale gdzie to już nie pamiętam. Pilnie strzeżone przez Niemców rękopisy, no ale dostał właśnie zezwolenie na to, żeby móc nad nimi pracować i tłumaczył je.
Przetłumaczone.
Tak, i przetłumaczone. A druga to są akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Montowów. Od 1394 do 1521 roku. Bardzo ciekawa rzecz o tym, jak ludzie współcześni Dorocie albo żyjący po niej opowiadają o Dorocie. Jakie cuda ona zdziałała, jak się zachowywała, co mówiła, co robiła. Piękny historyczny dokument. To są nauki Pana Jezusa dla niej, ale też nie są tylko dla niej, tylko dla nas wszystkich, którzy czytamy. O tym, co się mu podoba i jak mamy się zachowywać, żeby mu się podobać.
To każdy powinien tą książkę przeczytać.
Tak. Ja mam takie marzenie, żeby już niekoniecznie sam biskup Wojtkowski, chociaż pewnie by zrobił to najlepiej, ale żeby jakiś kapłan wziął, przeczytał, wynotował i stworzył szkołę taką. Szkołę dla świeckich, dla kobiet w szczególności. Dla kobiet świeckich właśnie jak żyć. Bo ja może powiem, jak w ogóle dotarłam do świętej Doroty. Jak skończyłam studia, to był rok 85 czy 80, już nie pamiętam. I właściwie wszystko, co trwało do tej pory, to się skończyło. I skończywszy studia, też zostałam tak jakby trochę na lodzie, nie wiedziałam, co robić. Te wszystkie wydarzenia społeczne, które nastąpiły po 80, po 90 roku, we mnie jakiś taki bunt. Ja właściwie się tak buntowałam przeciwko temu,
co zastałam już jako samodzielna, dorosła osoba. Ja po prostu nie mogłam się zgodzić na to, na ten świat, jaki jest bez wartości, bez moralności. I już to tak odczuwałam, że to nie jest to, że no, a żyłam tak, jak żyłam i nie podobało mi się to, jak żyłam z dala od Boga i szukałam tego, co jest ważne w życiu, co się naprawdę liczy, za czym warto pójść. Poza tym, no, nawet jak przez taką wspólnotę Ruchu Światło Życie jakby powróciłam do Boga, to zauważyłam, że w Kościele też są te zmiany i też mi się to nie podoba. I też nie mogłam się odnaleźć w Kościele, ani w społeczeństwie, ani w Kościele. I szukałam tego, co jest trwałe, co jest stałe. Tylko Bóg wydawał mi się wartością tą, która się nie zmienia, która jest stała. I tak zresztą jest do tej pory. Wiem, że Bóg zawsze jest, zawsze trwa przy nas i jest niezmienny. I tak pomyślałam sobie, że warto, naprawdę warto w te koła rozpędzonej historii włożyć taką szprychę, żeby zatrzymać. I wiadomo, że ja sama niczego nie zrobię, nie potrafię zmienić świata, nie potrafię zmienić otoczenia, ale mogę zmienić siebie. I zaczęłam od siebie. Jak zaczęłam zmieniać siebie, też zauważyłam, że mój mąż zaczął się zmieniać, nie ma już kłótni w domu. To było bardzo ważne, że ja zauważyłam właśnie tak, że w momencie, kiedy ja zaczynam pracować nad sobą, to nagle wszystko naokoło staje się lepsze. I bardzo prosiłam Pana Boga, żeby dał mi jakiś wzór świętości. Bo to, co czytałam, z czym się spotykałam, to były przeważnie osoby zakonne. A ja szukałam osoby świeckiej. No, jest wspaniała święta Rita, od której też się nauczyłam właśnie tego szacunku do męża, ale ona była jakby za daleka. To jeszcze nie było to. Była święta Katarzyna Sienieńska, też wspaniała, ale to też nie to. To za daleko. Katarzyna Aleksandryjska, moje patronki wspaniałe. No, ona była męczennicą, a były zbyt doskonałe może dla mnie. Tak się złożyło, że ksiądz Krzysztof zorganizował pierwszą pielgrzymkę do świętej Doroty. To jest właśnie ciekawe, że biskup Wojtkowski dostał natchnienie, żeby zajrzeć do pism świętej Doroty. Ksiądz Krzysztof dostał natchnienie, żeby zrobić pielgrzymkę, zorganizować do świętej Doroty. I tak mi się wydaje, że ta święta Dorota to jest święta na nasze czasy i na to nasze miejsce gdańskie, pomorskie.
Mamy taki moment w życiu Doroty, kiedy w kolejnym objawieniu Pan Jezus zaprasza Dorotę, aby toż swoje życie zakończyła w katedrze w Kwidzynie, będąc rekluzą albo będąc w rekluzie, czyli w miejscu, dzisiaj się mówi tak potocznie, zamurowania, ale konkretnie w celi.
I to była cela po prostu zamknięta, ona miała kontakt ze światem, ale nie wychodziła z tej celi.
Tak, dokładnie. I Pan Jezus powiedział jej konkretnie, to mi się bardzo podobało te słowa, bo ktoś się pyta, ale po co, dlaczego jest taka praktyka? No właśnie Pan Jezus jej powiedział, dlatego żebyś ty była jeszcze bardziej dyspozycyjna dla świata, dla człowieka, który będzie przychodził, abyś ty bardziej była znakiem dla Kościoła.
Tutaj mógł być pochówek Doroty, gdzie ten pochówek istnieje do czasu dojścia biskupa protestanckiego do władzy. Źródła podają, że tu, gdzie był właśnie pochówek wykonany w ceglanym sarkofagu, zostaje przykryte kamienną płytą złotoną, rzeźbioną. No i tak ma się właśnie do czasu dojścia do władzy biskupa Szperatusa, który nakazuje pochówek Doroty i tu nie wiadomo, czy wyrzucić, czy przenieść. Jeżeli wierzyć tym przekazom ludowym, no to pochówek Doroty był zniszczony, szczątki wyrzucone za morze miasta, także psy i kości nosiły. Tak podają źródła ludowe, które mogą być prawdziwe. Także póki co Doroty i tak nie ma. Ale to może być Dorota. I wiemy, że Dorota wzoruje się swoim życiem na świętej Brygidzie Szwedzkiej. Wiadomo, że Dorota była zamurowana od strony południowej. Dorota, jak się zamurowana, też przeżywa przeróżne wizje. Nawet przeżywa w tych wizjach, które mówią o rychłym upadku zakonu krzackiego. Nikt w to nie wierzył, że tak potężny zakon sobie po prostu może upaść. Ale jak zakon zaczął słabnąć, no to wtedy słowa Doroty sobie nawet przypominano. Gdzie nawet do niej uciekano się w modlitwie, gdzie oficjalnie tego robić nie można było, gdyż nie była oficjalnie nazwana świętą przez Stolicę Apostolską. I co też jeszcze ma wizję, chociażby mówiące o upadku zakonu, jak i również, że
zakon się świętego nie doczeka. I rzeczywiście zakon świętego się nie doczekał, chociaż usilnie dbano o to, aby Dorota była patronem zakonu czeskiego. Pierwotnie dokumentacja zabrana, wysłana do Rzymu, tam zostaje zagubiona dziwnym trafem, być może z tego powodu, że Dorota przepowiedziała w swych wizjach rychły upadek zakonu krzackiego, a tak naprawdę to kto chciałby mieć patrona, który przepowiada ich upadek? Także być może ktoś się do tego przyczynił, że dokumentacja w Rzymie ulega zagubieniu. Następnie na pewno znany Państwu wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen, najbardziej znany w Polsce wielki mistrz krzyżacki, ponownie zbiera dokumentację, ale zanim tą dokumentację zebrał, zanim ją wysyła dalej do Rzymu, wybucha wojna, on ginie pod Grunwaldem, przychodzą następne wojny, okres reformacji i tak Dorota na wiele lat idzie w zapomnienie. W końcu w 1976 roku wpisana zostaje w poczet błogosławionych, a to dzięki temu, że w niewielkich katolickich enklawach jeszcze kult Doroty był pogłębiany i dzięki temu kult Doroty jakoś przetrwał. Później wznowiono go, prawda, także do dzisiaj znana jest Dorota. Jako jednak ważna postać w okresie średniowiecza była to wielka gotycka mistyczka żyjąca obok świętej Brygidy Szwedzkiej i Katarzyny ze Sieny. Dożyła sędziwego wieku. Nie chciałbym jakąkolwiek kobietę obrazić, ale na tamte czasy to naprawdę wiele żyła. Nawet źródła podają, że staruszka w wieku 47 lat umiera w opinii świętości.
A coś wiemy na temat tego pobytu w tej celi? Czym ona żyła?
Wiadomo, że żyła o chlebie i wodzie. Ludzie przynosili różne rzeczy, jednak ona według swojej woli przyjmowała tylko ten skromny pokarm w postaci chleba i wody. 13 miesięcy w tej celi, a ogólnie, jak mówiłem, do starczego wieku dożyła 47 lat. Wiadomo.
I nie wyszła z tej celi nigdy.
Na własne życzenie. Dokładnie nawet przepowiedziała ze swojej wizji, kiedy odda Bogu ducha. I krótko przed śmiercią uszyła sobie białą suknię z białego materiału i w tej białej sukni umiera, przepowiadając dokładnie dzień śmierci, 25 czerwca 1394 roku. Ile spała, nie wiadomo, ponieważ źródła mówią, że ona bardzo niewiele spała. Także no, wiele czasu przeżyła na modlitwie, na przeżyciach różnych tam, prawda, duchowych wizjach. No, podobno niewiele spała, niewiele jadła. A na temat toalety, jak ktoś chciałby się spytać, to na ten temat nie ma żadnej rzeczowej odpowiedzi. Jeżeli już, to tylko mówią źródła, że cudownie ustały potrzeby fizjologiczne. Czasami jak ludziom, którzy są dalecy od wiary, o tych rzeczach mówię, no to nikt to nie wierzy, często się śmieją, szydzą wręcz, prawda? Ja na pewno tej kwestii nie jestem w stanie rozwiązać, bo nie wiadomo, czy rzeczywiście tak było. Czy ona rzeczywiście, po naszemu mówiąc, robiła siusiu, czy nie? Na pewno źródło mówią, że nie.
Pan Jezus ją karmił, no to nie mogła tego wydalać na zewnątrz.
Nie wiem, ja na pewno jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli już, to tylko się podpieram tym, co niektóre źródła podają. Są pewne aspekty w życiu, o których medycyna nie potrafi nic wytłumaczyć. Chociażby niedawno żyjąca kobieta we Francji, żyjąca tylko komunni i też tego medycyna nie potrafi tłumaczyć, jak to się odbywało. W przypadku Doroty mogło być podobnie.
Był to reportaż mojego autorstwa Dorota Pustelnica z Montew w realizacji akustycznej Julii Baranowskiej. Kłaniam się, Anna Rębas.